Szczęść Boże wszystkim. Bardzo się cieszę, że jestem wśród Was i dziękuję za zaproszenie. Zanim przejdę do tematu, do wykładu zadanego mi, kilka słów wprowadzenia. Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że bardzo Was podziwiam. Dzisiaj piątek, godzina 19:20, a wszyscy gdzieś odpoczywają w pubach, czy się spotykają jeszcze w taką pogodę. Państwo wyruszyli, żeby studiować katolicką naukę społeczną. Jestem naprawdę pełna podziwu. Po drugie, Wasz kierownik, nie wiem jak to nazwać, który ze mną omawiał temat, prosił, abym przygotowała tekst pisemny, żeby móc go Państwu udostępnić, co też posłusznie uczyniłam, ale okazało się, że wyszło mi znacznie więcej niż na godzinę. W związku z tym nie będę Państwa męczyć dłużej niż godzinę, powiem fragmenty tego. Jest czas. Dobrze. Ale i tak powiem fragmenty, bo z doświadczeń pedagogicznych wiem, że nie warto przeciągać struny uwagi. Kto będzie chciał jeszcze tam sobie doczytać, to będzie mógł to uczynić. I trzecia uwaga, dostosowałam się do planu, który charakteryzuje wszystkie Wasze wykłady. W związku z tym mam kilka punktów. Po pierwsze, stosunek do dóbr materialnych i do gospodarowania w ogóle w perspektywie chrześcijańskiej antropologii, to jest pierwszy punkt. Drugi punkt, chyba kluczowy w tym temacie, powszechne przeznaczenie dóbr i prywatne ich posiadanie. Trzeci punkt, tak zwana antyteza, prawda, czyli dobrowolne ubóstwo, podejmowanie wyrzeczeń i tym podobne rzeczy. Czwarte, postawy patologiczne. No, w tym punkcie, jak to zwykle bywa, dobro jest znacznie bardziej atrakcyjne, zróżnicowane i tu mam dosyć dużo do powiedzenia, pewno nie o wszystkim powiem. No i wreszcie kończymy refleksją na temat fragmentu Pisma Świętego, tym razem Marek 10:17-31. Przechodzę do punktu pierwszego, stosunek do dóbr materialnych, do gospodarowania w perspektywie chrześcijańskiej antropologii, jakieś uwagi ogólne. Aha, jeszcze jedna uwaga formalna. Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że to, co powiem, jest w dużej mierze Państwu znane. Być może ja to tylko uporządkuję jakoś, wątpię, żebym tu Państwu jakieś rewelacje przekazała. Zacznę od tego, że siłą przyciągającą także mnie do chrześcijaństwa jest cudowny realizm w pojmowaniu człowieka i świata. Prostym zdaniem, które mnie zawsze fascynuje przy opisie wskrzeszenia córki Jaira, jest zdanie: polecił, aby jej dano jeść. No zwyczajnie. Co odnotowuje i Marek, i Łukasz. Wszyscy płaczą, zawodzą, załamują ręce. Potem rodzice są wprost osłupieni ze zdumienia, no a Jezus realistycznie podpowiada, no długo nie jadła, no a trzeba jej dostarczyć kalorii, jest osłabiona, zróbcie coś. Podobnie przed cudownym rozmnożeniem chleba, kiedy tłum spragniony nauk mistrza podąża za nim, ale nie brał kanapek ze sobą, prawda? I Jezus wydaje w tym kontekście apostołom proste polecenie: wy dajcie im jeść. Oczywiście on wie równocześnie, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale ten realizm jest dla niego charakterystyczny i on jest także potem charakterystyczny dla ojców Kościoła czy dla wielkich świętych. Ja tu będę się powoływała przede wszystkim na Tomasza z Akwinu, także przeczytam fragment Franciszka Salezego. Innymi słowy, ponieważ jesteśmy ludźmi, jeśli chcemy przeżyć, rozwijać się, musimy jeść, chronić się przed zimnem, gorącem, gdzieś mieszkać, zaspokajać inne podstawowe potrzeby, czyli korzystać z dóbr materialnych. Bóg stworzył człowieka jako istotę cielesną-duchową, czy duchowo-cielesną, nie wyłącznie duchową. To nas różni od aniołów. I chrześcijańska antropologia tak właśnie pojmuje człowieka. Oczywiście z czasem rozwinęło się pojmowanie człowieka jako osoby, której przysługuje niezbywalna godność. I elementem tej godności jest idea indywidualnej wolności i odpowiedzialności osobistej. Proszę Państwa, to ma kapitalne znaczenie dla naszego tematu, owa wolność. Chociażby dlatego, że ona nie pozwala człowiekowi na ucieczkę od wolności czy odpowiedzialności osobistej. Na przykład w sferę konsumpcyjnych uzależnień, czy ubezwłasnowolnienie poprzez opiekuńczość państwową, nadmierną opiekuńczość socjalną. Nie pozwala też oczywiście na zniewalanie innych. Przy czym to Państwo też zapewne już słyszeli wielokrotnie, że im głębsza indywidualna religijność, im głębsza wiara, tym większa wolność. Im silniejsza więź osobista z Bogiem, tym większa wolność. To nie strudzenie ksiądz profesor Tischner powtarzał, wielokrotnie pisał o tym w swoich tekstach. Właśnie w obliczu Boga człowiek jest najbardziej wolny. Proszę Państwa, tak rozumiejąc człowieka w duchu chrześcijańskiej wolności, z siłą rzeczy będzie się traktowało działalność gospodarczą, biznes, raczej jako autentyczną służbę bliźniemu, a nie jako aktywność drugiej kategorii. My troszkę mamy tendencję do deprecjonowania wszystkiego, co się z biznesem łączy. Być może mamy negatywne doświadczenia, ale tak rozumiejąc to, kim jesteśmy w swej istocie, no, ten biznes można traktować jako autentyczną służbę bliźniemu. Ale proszę Państwa, z drugiej strony chrześcijaństwo podkreśla realizm antropologiczny. Jednak bliżej, tak? Rozumiem. Mianowicie człowieka się pojmuje jako istotę niepełną, jako istotę niesamowystarczalną, jako istotę wewnętrznie pękniętą, zranioną grzechem. I to nas z kolei chroni przed pokusą, która się tu i ówdzie pojawia, była udziałem na przykład tego okresu komunistycznego zniewolenia, przed utopijną pokusą budowania raju na ziemi. Poza tym ta chrześcijańska antropologia o pękniętym człowieku uczy także przyjmowania daru. Chrześcijanie wierzą, że wszystko jest łaską i to też miarkuje wypaczenia welfare state. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ja nie jestem przeciwna koncepcji państwa społecznego, polityce społecznej, polityce gospodarczej, ale podkreślam to, co bardzo mocno Jan Paweł II w Centesimus Annus podkreślał, że idea welfare state generuje w sobie pewne niebezpieczeństwa. Dlaczego? Otóż chrześcijańska koncepcja człowieka jest sprzeczna z dominującą dziś ideologią samowystarczalności. Człowiek, który uległ tej ideologii, nie chce przyjmować daru. Dlaczego nie chce przyjmować daru? Bo boi się zaciągania długu wdzięczności. To bowiem mogłoby zdradzić jego zależność od innych. Woli zgłaszać roszczenia wobec organów państwa opiekuńczego, które poniekąd anonimowo kierują swoje świadczenia do wszystkich, którzy spełniają określone kryteria. Ich otrzymanie należy się świadczeniobiorcy, a więc nie wymaga wdzięczności. Budżetowa redystrybucja dokonująca się za pośrednictwem zorganizowanych systemów socjalnych nie wymaga nawiązywania relacji interpersonalnych. I mając na uwadze wynikające stąd szkody społeczne, także kolejny papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate nie bez racji taki mocny nacisk położył na tak zwaną logikę daru, prawda? Bo tego daru potrzebuje i rynek, i polityka, i społeczeństwo. Jeszcze dopowiadając do tego punktu pierwszego, do tej antropologii, spośród wielu definicji człowieka na uwagę zasługuje definicja, którą znamy, homo religiosus. Do istoty człowieka jest bycie religijnym, wychylenie ku transcendencji, przekraczanie siebie. Ale problem polega na tym, że nawet procesy sekularyzacji nie są w stanie zniszczyć tego transcendentnego odniesienia. I tu się pojawia niebezpieczeństwo, że taki sekularyzowany homo religiosus szuka ziemskiego zaspokojenia swoich zbawczych tęsknot i dąży do wtedy maksymalizacji dóbr materialnych, do ziemskiej gwarancji bezpieczeństwa. Zeświadczony, taki... świecki. I wtedy między innymi w systemach zabezpieczeń socjalnych lokuje swoje nadzieje. No oczywiście prędzej czy później musi doznać rozczarowania. Przeciążone właśnie tymi oczekiwaniami państwo dobrobytu nie jest w stanie wypełnić swych zbawczych obietnic. No i wtedy za źle ulokowane tęsknoty ten człowiek musi zapłacić wysoką cenę i płaci. Cenę znużenia, monotonii, nudy, zwiększonego poczucia bezpieczeństwa. Jeśli aspiracje człowieka nie wykraczają poza ziemskie tu i teraz, no to okazują się one utopijne, destabilizują welfare state. Jeśli wyklucza się istnienie najwyższego dobra, jeśli ludzie nie kierują się żadnym celem ostatecznym, wtedy oczywiście śmierć uważają za największe zło, a życie sprowadza się, no, żyj i używaj, prawda, do zaspokajania zachcianek przyjemności, a państwu dobrobytu przyznaje się rolę, której nie jest w stanie spełnić, rolę gwaranta szczęścia i jakości życia. Proszę państwa, tyle na temat tego punktu pierwszego. Ja myślę, że tu najważniejsze rzeczy zostały powiedziane. Jesteśmy istotami duchowo-cielesnymi, ale wewnętrznie pękniętymi. Jesteśmy zdani na innych, na dar ze strony innych. Jesteśmy homo religiosus. Przechodzę do drugiego punktu, tak jak powiedziałam, powszechne przeznaczenie dóbr i prywatne ich posiadanie. W nauce chrześcijańskiej prawo własności i prawo do użytkowania i prawo do posiadania wyprowadzane jest z biblijnego polecenia czyńcie sobie ziemię poddaną. Ta ziemia jest nam powierzona przez Boga i jako stworzeni na podobieństwo Boga, to jest jeszcze jedna cecha antropologiczna, stajemy się podmiotami dominium. Mamy strzec tę ziemię, mamy ją chronić, mamy, jak pamiętamy, uprawiać ogród. Mamy panować nad przyrodą, ale panować w sensie być dobrymi rządcami powierzonych dóbr. Bierzemy za to wszystko odpowiedzialność. Celem jest zaspokajanie potrzeb. Panowanie nad rzeczami winno się zawsze łączyć z pracą i odpowiedzialnością. Ziemia czeka na pracę. Ziemia to jest pewne ogólne pojęcie, prawda? To ten przedmiot pracy. Czeka na pracę, może służyć człowiekowi tylko wtedy, gdy on ją przekształci na dobra, wartości użytkowe dla zaspokajania potrzeb. Zawłaszczona rzecz, ziemia, kapitał, nie ma nigdy wartości absolutnej, jedynie ma wartość w korelacji do pracy. I pozwolę sobie tutaj przypomnieć bardzo mocno pewne pojęcia, które znajdziemy w Laborem Exercens w encyklice Jana Pawła z 1981 roku. Mianowicie on mocno akcentuje, rzeczy nie mogą być posiadane dla posiadania, muszą być użyteczne. albo w zaspokajaniu potrzeb, albo użyteczne produkcyjnie. I tam jest, znajdziemy wyjaśnienie trzech takich pojęć. Mianowicie posiadanie wbrew pracy, posiadanie przeciw pracy i posiadanie, aby służyły pracy. Co to znaczy? Dobra nie mogą być posiadane wbrew pracy. To jest takie absolutyzowanie prawa własności, które uniemożliwia wykorzystanie rzeczy w procesie pracy jako tworzywa. Na przykład wielkie latyfundia, które leżą odłogiem, których nikt nie uprawia, ale też się ich nie sprzedaje, czy nie oddaje, nie dzierżawi nikomu. Właściciel przez ich posiadanie uniemożliwia tworzenie nowych wartości i tak naprawdę przestaje mieć prawo moralne do ich posiadania. Po drugie, dobra nie mogą być posiadane przeciw pracy. Właściciel środków produkcji nie może wykorzystywać swego prawa własności dla niesprawiedliwego zagarniania wartości będących wynikiem pracy albo nie może uzależniać pracowników, nie może mieć miejsce wyzysk pracy. Czyli posiadanie dobra nie mogą być posiadane przeciw pracy. Przeciwnie, w tej encyklice bardzo się mocno akcentuje służebny charakter własności. Tytułem posiadania środków produkcji jest, aby służyły pracy. To jest przyczyniały się do tworzenia w procesie pracy wartości służących właśnie zaspokajaniu potrzeb. Ja tu przeskoczyłam kilka wieków i od razu się w XX znaleźliśmy laborem exercens, ale może trzeba by jednak wrócić troszkę do tyłu i powiedzieć, że sama instytucja własności dosyć długo się kształtowała na przestrzeni dziejów jako naturalna konsekwencja ograniczoności dóbr materialnych. Własność zawsze występuje w pewnej formie. W formie albo prywatnej, własność prywatna, albo własność kolektywna. Własność prywatna może być własnością indywidualną, albo własnością rodzinną, albo własnością na przykład stowarzyszeń. Własność kolektywna, inaczej publiczna, państwowa czy komunalna. No i teraz parę słów na temat nauki świętego Tomasza Akwinu, na temat własności. Cytuję jego zdanie, potem rozwijane, wielokrotnie komentowane i modyfikowane, ale kluczowe. Własność ma być prywatna w posiadaniu, a społeczna w użytkowaniu. Prywatna w posiadaniu, społeczna w użytkowaniu. I obowiązuje zasada pierwszeństwa powszechnego użytkowania nad prywatnym posiadaniem. Zasada ważna w przypadku konfliktu jednego z drugim. Na przykład przy występowaniu czy wystąpieniu tak zwanej potrzeby koniecznej, prawo własności musi ustąpić. To w tej logii moralnej od dawna rozważano, że w przypadku potrzeby koniecznej jakby prawo do prywatnego posiadania jest zawieszone. Oczywiście tu można rozważać, co to jest ta potrzeba konieczna. Według świętego Tomasza z Akwinu to jest minimum egzystencji, także rodziny i innych podopiecznych, ale także tak zwane potrzeby stanu, jak on to nazywał. Tomasz także mówi o źródłach własności, to już nie będziemy szczegółowo omawiać tego, tylko zasygnalizuję, istnieją według niego dwa tak zwane pierwotne źródła własności, zawłaszczenie prywatne i praca, oraz czy wtórne przyrost dóbr z posiadanego majątku, odsetki, dochód z dzierżawy, ale także spadek czy darowizna. Natomiast chcę trochę się zatrzymać nad tomaszową nauką. W języku łacińskim jest takie określenie bona superflua, to znaczy dobra zbywające. O co tutaj chodzi? Może nie tyle o samą własność, ale o dochód z własności, należy się tymi dobrami zbywającymi podzielić. I Tomasz mówi tak, z punktu widzenia tego, kto daje, to jest nakaz sprawiedliwości, to jest obowiązek moralny. Ale z punktu widzenia tego, kto otrzymuje, to jest akt miłości, to jest akt miłosierdzia. I całą tę naukę święty Tomasz rozwija w ramach kardynalnej cnoty umiarkowania. Podaje takie trzy granice, po przekroczeniu których jego zdaniem nadmierna konsumpcja jest grzechem. I one mogą także dziś stanowić pewien punkt odniesienia dla ustalenia, kiedy się te słuszne granice przekracza. Mianowicie, po pierwsze, argument, który wysyła Tomasz, to jest argument nieracjonalności spożycia, czy nawet jego szkodliwości. Nadmierna konsumpcja utrudnia człowiekowi osiągnięcie jego celu. Drugą granicę, którą podaje, stanowi panujący w danym społeczeństwie poziom życia, jak on sygnalizuje, zróżnicowany stanowo, oczywiście. Gdyby to przenieść na współczesne czasy, to nie wiem, czy sobie Państwo przypominacie, w czasie wizyty Benedykta w Polsce, w trakcie spotkania z duchownymi ten wątek się pojawił, że powiedzmy styl życia duchownych, żeby mniej więcej odpowiadał temu stylowi czy stanowi posiadania, którym wierni dysponują. Powiedzmy, ostentacyjna konsumpcja nowobogackich dzisiaj byłaby naruszeniem tej granicy, którą Tomasz wyznaczy. I wreszcie trzecią granicą jest według niego używanie rzeczy jedynie po to, by sprawić sobie przyjemność. Może to być przyjemność zmysłowa, ale nie tylko. Może pochodzić z ambicji, próżności, chęci zaimponowania innym, to co my byśmy dzisiaj nazywali taką konsumpcją prestiżową, prawda? Nie potrzebuję wcale trzeciego samochodu, ale no, dobrze go mieć, bo sąsiad ma dwa, więc ja muszę mieć. Głupi przykład, ale wiecie Państwo, o co chodzi. Proszę Państwa, jakie argumenty na rzecz własności prywatnej wysuwa święty Tomasz z Akwinu? Te argumenty też były wielokrotnie przytaczane i rozwijane. Po pierwsze, to jest tak zwany argument gospodarczy. Mianowicie zdaniem Tomasza po prostu własność prywatna przesądza o większej efektywności gospodarowania. Starsi ludzie na tej sali wiedzą, jakie szkody poczyniła gospodarka kolektywistyczna, centralnie sterowana. Drugi argument, tak zwany społeczno-organizacyjny, czyli własność prywatna jego zdaniem jest gwarancją ładu społecznego, stabilizacji gospodarczej. I trzeci argument społeczno-polityczny, zachowanie pokoju w społeczeństwie, bezpieczeństwa, możliwość zabezpieczenia bytu potomkom. No i właśnie tego rodzaju argumenty za uwłaszczaniem także pracowników spotykamy w pierwszych encyklikach społecznych. Akurat tego wątku nie będę rozwijać od Leona XIII po papieża Franciszka, ten wątek, że nie ma takiego stricte rozdziału praca, kapitał, ale także pracownicy, żeby mieli możliwość udziału we własności produkcyjnej i różne formy akcjonariatu pracowniczego i tak dalej, to znajdujemy na przykład w Quadragesimo Anno u Piusa XI. Wspomniałam, że trwałym elementem chrześcijańskiej nauki o własności jest zasada powszechnego przeznaczenia dóbr, czy też podporządkowania prawa do prywatnego posiadania prawu do powszechnego użytkowania. I ta zasada bywa przywoływana później jako racja legitymizująca regulowanie przez państwo prawa własności w sytuacji, kiedy aktualny porządek własnościowy wykluczałby znaczną część obywateli z dostępu do dóbr. Okazuje się, że stara Tomaszowa nauka zobowiązująca w sumieniu do dzielenia się dobrami zbywającymi, wymaga dziś uzupełnienia i bywa uzupełniana. Dlaczego? Dlatego, że wobec uznaniowości w ocenie moralnej tego, co zbywa, no ta regulacja prawna wydaje się konieczna. Po prostu chodzi tu czasem o konieczność korekty porządku własności, aby na powrót ona wypełniała swoją funkcję społeczną. Różne, znów nam reforma rolna kojarzy się z tym, co po wojnie uczyniono niesprawiedliwie, prawda? Ale także w II Rzeczypospolitej były kręgi, które rozważały konieczność reformy rolnej w Polsce. W warunkach współczesnego życia gospodarczego ten pożądany społecznie charakter własności, tak jak powiedziałam, realizuje się w ramach partycypacji, czy w różnych wersjach upowszechnienia własności, w tym właśnie akcjonariatu pracowniczego. Proszę Państwa, moim zdaniem w tej chwili może ta sprawa nie jest aż tak ważna, bo mamy rozwinięte różne systemy ubezpieczeń, prawda, społecznych, emerytalnych, gorzej lub lepiej funkcjonujących, ale to, co było w XIX wieku, czy na początku XX niezbędne, może lekkie przełożenie akcentu w tym względzie może nastąpić. Proszę Państwa, i wreszcie różnie artykułowane, ale obecne od początku w myśli chrześcijańskiej inne ważne uzasadnienie własności można zawrzeć w słowie podmiotowość. Własność prywatna dlatego jest instytucją uprawnioną, akceptowaną, że służy pełnemu rozwojowi człowieka. I właśnie taka jest racja jej powszechnej dostępności. Ona stwarza pojedynczej osobie, rodzinie, ale też stowarzyszeniom czy innym różnym instytucjom pośrednim między państwem a jednostką niezbędną przestrzeń wolności, inicjatywy, niezależności względem państwa. Proszę Państwa, znów sobie pozwolę przytoczyć przykład PRL-owski. Proszę Państwa, jeżeli ktoś nie miał własności produkcyjnej, był robotnikiem w fabryce, no to był zdany na to państwo, które mogło go pozbawić miejsca pracy, prawda? W systemie tym komunistycznym tylko w Polsce zachowano w rolnictwie indywidualną własność, prawda? I to na dosyć szeroką skalę, co no, okazało się czymś niezmiernie cennym także dla zachowania niezależności pewnej wolności. To daje zawsze przestrzeń inicjatywy względem państwa. I daje także poczucie bezpieczeństwa, jakieś zabezpieczenie na przyszłość, niezbędne czy bezcenne może z punktu widzenia trwałości życia rodzinnego, wypełniania zadań wychowawczych. Stąd jej gwarancja jest elementem demokratycznej polityki gospodarczej. Ona ma być dostępna wszystkim, tak by przynajmniej w pewnej mierze stawali się właścicielami, dodaje Jan Paweł II. Ten moment podmiotowości związany z własnością jest w nauczaniu Jana Pawła II niezmiernie nośny i często przytaczany. Proszę Państwa, podsumowując, ja nie wiem, czy nie trzeba zrobić przerwy już? Tak? Bo kończę ten punkt, więc nie wiem, czy akurat nie jest czas na to. Proszę Państwa, generalnie w katolickiej nauce społecznej bardzo się mocno podkreśla, że własność prywatna jest prawno-naturalną zasadą porządku społecznego, że uprawnia właściciela do dysponowania jej owocami i wszelkie propozycje podważenia tego prawa muszą być formułowane niezwykle ostrożnie. Prawnie nabytego majątku nie można sobie tak beztrosko stawiać do dyspozycji społeczeństwa. Tym bardziej, że tak jak powiedziałam, własność jest ściśle związana z wolnością i sprawiedliwie uzyskana własność prywatna należy do przesłanek ludzkiej wolności. Jedynie w wyjątkowych przypadkach usprawiedliwionych tak zwanymi racjami dobra wspólnego, na przykład można dokonać przymusowego wywłaszczenia. No, oczywiście za sprawiedliwym wynagrodzeniem. Pamiętam, może nie pamiętam, raczej czytałam o tym, że prymas Stefan Wyszyński bardzo protestował przeciwko nierozsądnemu zabieraniu kolejnych, wywłaszczaniu kolejnych gospodarstw rolnych dla realizacji tej idei socjalistycznej industrializacji. No więc tu no zawsze tu i teraz rozstrzygnięcie, co jest racją dobra wspólnego, a co nie, jest no, trudne czasem do wyważenia. Ale z drugiej strony równie mocno podkreśla się, że majątek musi pozostawać na służbie innym, na służbie dobru wspólnemu. Akcentuje się funkcję społeczną, obowiązki, jakie na niej ciążą. Akcentuje się tę społeczną hipotekę własności. Ona, własność prywatna, służy pracy, ale bona superflua, dzielenie się, społeczna hipoteka. Proszę Państwa, i tu przygotowałam jeszcze taki przegląd, co w kolejnych encyklikach na temat własności powiedziano, ale to już proszę sobie samemu doczytać i teraz przeszlibyśmy do tego punktu trzeciego, antyteza, ale może po przerwie, tak?